rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Dzisiaj Dzień Książki w Radiu Wnet. Usłyszą Państwo wiele klubowych wypowiedzi, czyli opowieści o tym, jakie książki my w redakcji czytamy, ale oczywiście też o to czytanie i o te książki ulubione i książki, które teraz leżą na biurkach i niedaleko fotela, na którym siadamy, żeby poczytać te książki. O tych książkach będą opowiadać nasi goście, a teraz czas na naszego porannego gościa, którego już widzę.
Wywiad wnet.
Tym porannym gościem jest Paweł Kukiz, poseł Wolni Republikanie. Dobrze mówię? Dzień dobry.
Źle.
Źle, no dobrze.
Źle, panie prezesie redaktorze, byłby poseł Demokracja Bezpośrednia.
To też Wolni Republikanie właściwie.
No w sumie bardziej wolni niż Republikanie, skoro bezpośrednio.
Bezpośrednia demokracja, której w Polsce nie ma i pewno nie będzie, bo komu na tej demokracji bezpośredniej zależy poza Pawłem Kukizem?
No są takie osoby, którym zależy, jest taka grupa, szacuje tak, nie wiem, 3% obywateli w miarę świadomych, więc z całą pewnością tacy ludzie są. Są też ludzie, którzy nie wiedzą, że są zwolennikami demokracji bezpośredniej, ale nimi są. To znaczy ci, którzy są zniesmaczeni partyjnym systemem takim siermiężnym, para PZPR-owskim.
Patrzę, ja mam w dłoniach długopis, a widzę, że pan poseł coś, co jest bardzo potrzebne do życia.
Na pewno jest potrzebne do rozmowy z panem redaktorem, uspokaja. To jest, proszę pana, kółeczko na wykałaczce.
O, i tak
nie używamy.
Ale dzięki temu, że pan kręci to kółeczko i tą wykałaczkę, wytwarza pan energię. Gdyby pan podłączył to do jakiegoś transformatora, to byłaby tania energia i to do tego zielona.
I w ten sposób przechodzimy do pani Henik-Kloski.
Tak jest. Odwołają czy nie odwołają?
To zależy, to jest bardziej chyba element jakiejś strategii politycznej i takiego politycznych różnych rozgrywek w obozie Tuska niż skupienie się na jej indolencji czy takiej niefrasobliwości w podejmowaniu różnych decyzji. Tyle. Mnie też, ona z całą pewnością powinna być odwołana jako ministra, już będę tutaj prawilny, jako ministra, która ma mniej więcej chyba takie samo pojęcie o energii odnawialnej jak ja, czyli zerowe, czy tam troszeczkę może większe. No ja mam kółeczko, także ja mogę i kręcę, więc chyba większe. Ale to jest po prostu, tam w ogóle się dzieje rzecz, którą nieskromnie mówiąc dawno przewidziałem. Powiedziałem, że Hołownia przetrwa 2 lata, następnie, mówiłem to zresztą chyba i u pana redaktora, że to jest w momencie, kiedy otrzymał czy przyjął marszałka Sejmu, że to był strzelił sobie po prostu w stopę, że się szybko ludziom znudzi. No tak jak jest z piosenkami, jakaś za długo puszczana piosenka, jedna, każdemu się nudzi i człowiek przełącza na jakąkolwiek inną falę. I że ta Polska 2050 się rozpadnie. Teraz jest po prostu walka o to, jak wielu ludzi może Tusk przyłączyć do swojego obozu na jedną listę w wyborach 2027 roku, bo z pewnością taki ma plan, by startować w jednym bloku, w jednym pakcie i sejmowym, i senackim, i sejmowym z tymi swoimi obecnymi współkoalicjantami, które po prostu dominował w sposób totalny.
A w rządzie ma dwie panie, które kiedyś były w jednym ugrupowaniu, teraz są w dwóch różnych ugrupowaniach i do tego się nie lubią.
No to u pań się zdarza czasami, nie tylko w polityce.
Ale my znamy Sejm i znamy możliwości premiera Donalda Tuska. Pewno zdyscyplinuje koalicjantów, także ci, którzy się nie znają, nadal będą zarządzać resortami, które z punktu widzenia państwa teoretycznie są bardzo istotne.
Im bliżej wyborów, tym łatwiej będzie mu zdyscyplinować tych koalicjantów, którzy się sami rozpraszają. Robią podobny błąd, jaki robili posłowie Kukiz 15. Mianowicie nie grają w zespole, tylko grają, zaczynają grać indywidualnie, zaczynają grać na siebie, zaczynają grać na kolejną kadencję. No a teraz jest takie starcie na rozbicie całkowite, rozwalenie tej grupy jeszcze, która też została przy panu Szymonie Hołowni, no generalnie na rozwalenie tego całego obozu.
Po to, żeby obóz zjednoczyć wokół premiera Donalda Tuska, no to skoro...
Nie, żeby go zjednoczyć, tylko żeby mógł połknąć tych ludzi. To nie jest tych polityków. To nie jest kwestia zjednoczenia jakichś, powiedzmy, mniej czy bardziej równouprawnionych podmiotów, tylko to jest metoda, no, taka naturalna w tym systemie wodzowskim, dotyczy wszystkich dużych, obydwu dużych partii politycznych, połknięcia swoich, doprowadzenia do tego, by dyscyplina była podobna do dyscypliny PZPR-owskiej, gdzie pierwszy sekretarz ma władzę absolutną.
Tej władzy absolutnej.
Obserwujemy to zresztą również w obozie Prawa i Sprawiedliwości podobny mechanizm.
Ale właśnie w tamtym obozie nastąpiło pęknięcie. Czy powstało stowarzyszenie premiera Mateusza Morawieckiego? Jest z drugiej strony odpowiedź tej grupy, która wspiera Przemysław Czarnka, tam ta wodzowska linia być może się zachwieje.
Mnie bardziej interesuje nie zachwianie tej wodzowskiej, nie tyle zachwianie tej wodzowskiej linii, bo ona się nie zachwieje. Ona będzie może będzie miał mniej być może wódz swoich żołnierzy, ale ta linia wodzowska się absolutnie nie zachwieje, nad czym ubolewam właśnie, że się nie zachwieje. Natomiast to stowarzyszenie premiera Morawieckiego daje nadzieję na budowanie takiej nowoczesnej prawicy czy centrum prawicy.
Czyli myślisz, że to premier Morawiecki z tego całego zamieszania wyjdzie zwycięsko?
Ja tego nie traktuję w kategoriach, kto wygra. Wygrać ma Polska, nie Morawiecki, czy Kaczyński, czy Tusk. No to jest naturalne. Ja myślę, że na stowarzyszeniu premiera Morawieckiego zyskamy jako Polacy.
Jak powiedziałeś, że 2 lata temu powiedziałeś już o tym, że Szymon Hołownia po 2 latach skończy swoją wielką karierę polityczną. Myślisz, że to w takim razie, czy przewidujesz, że Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie, że będzie partia premiera Morawieckiego i partia Jarosława Kaczyńskiego?
No jeżeli prezes Kaczyński będzie się upierał przy tym sznycie wodzowskim, przy takim absolutnym zarządzaniu, sposobie, trybie zarządzania partią, no to może do tego dojść. Jeżeli zrozumie, skoro już mówiłem, co mówiłem wcześniej, więc powtórzę jeszcze raz też to, co mówiłem wcześniej, to już z pewnością mówiłem o pana redaktora, jeżeli zrozumie tę koncepcję, o której ja mówię od wielu lat, czyli prawicy, budowy konstrukcji prawicy jako właśnie wielkiego namiotu na kształt Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych, gdzie różne podmioty, różne organizacje, czy to partyjne, czy fundacje, czy stowarzyszenia łączą się, współpracują, które często mają różne poglądy w ramach jednego światopoglądu, różne poglądy też na gospodarkę, na ekonomię, na tego typu sprawy, ale łączy ich wspólny cel, wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podobnie tutaj, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość pójdzie, jeżeli Jarosław Kaczyński nie zrozumie, że to jest jedyna droga do wygranych wyborów przez prawicę, centroprawicę, czy do może nie tyle nawet wygranych, co do osiągnięcia dużego, wysokiego wyniku jest konieczna konstrukcja takiego wielkiego namiotu, w którym jest i pan Przemysław Czarnek, i pan Mateusz Morawiecki ze swoimi obozami, no to po prostu ten może dojść do rozpadu i może dojść do po prostu marnego wyniku Prawa i Sprawiedliwości pod wodzą jedyną prezesa Kaczyńskiego.
Ale mówi pan o wielkim namiocie. To właśnie ten wielki namiot, czyli Zjednoczona Prawica, przez 8 lat rządziła w Polsce. Teraz w opozycji sobie gorzej radzi. To właśnie w tym wielkim namiocie jest bitwa.
To nie był, w pierwsze dwie kadencje to nie była konstrukcja wielkiego namiotu. To była cały czas konstrukcja wodzowska i konstrukcja, no może inna była też przestrzeń do działania. W tej chwili Prawo i Sprawiedliwość ma tendencje schyłkowe, takie spadkowe, więc to powoduje nerwowość, to powoduje no taki klimat. Inny był zupełnie klimat w 2015 roku, kiedy ludzie zmęczeni PiS-em, Platformą Obywatelską, zagłosowali na no, zmęczeni, no, wykończeni przez Platformą Obywatelską, zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj w tej euforii zwycięstwa łatwiej było o takie porozumienie właśnie ponad podziałami czy pod podziałami. Natomiast w takich sytuacjach kryzysowych, w jakich w tej chwili się znajduje ta partia, no to jest pewna nerwowość, jest jakieś zaostrzenie kursu. Ja powiem tak, w wielkim skrócie. Naprawdę nie stoję po stronie jakiegoś jednego, drugiego, trzeciego obozu. Zawsze stałem po stronie Polski. Zawsze. I ja jestem przekonany, że taką retoryką obecną PiS, która jest cała skupiona, czy jak gdyby której wyrazicielem PiS-u jest pan Przemysław Czarnek, i polega to na tym, by stać się bardziej radykalnym niż Braun w przekazie, no to przepraszam, ale tutaj daleko Prawo i Sprawiedliwość na takiej polityce nie zajedzie. Tutaj jest konieczne po prostu pozyskanie ludzi z centroprawicy, z centrum, z takich ludzi, którzy chcą spokoju i rozwoju Polski.
Uważasz, że tak.
A nie, przepraszam, jeszcze dokończę, a nie konkurencji z radykałami, no to z całą pewnością. No to owszem, no, taki elektorat również jest w PiS-ie i to jest bardzo pokaźny elektorat, ale to nie jest cały elektorat, to jest ten twardy elektorat. To jest tak, jak kiedyś Marcin Paladę powiedział, jak zastanawialiśmy się, rozmawialiśmy nad tą o tej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Pytam Marcin, ale dokąd oni w tej chwili idą? A on mówi, no do funduszu emerytalnego Porozumienia Centrum, czyli stare PC, które zawsze będzie miało to 15% i nic poza tym.
Rozmawiamy o takiej polityce partyjnej, a żyjemy w 20. gospodarce, 21. gospodarce świata, która charakteryzuje się tym, że ma bardzo wielki deficyt budżetowy, największy w historii, zapaść służby zdrowia, nie ma systemu obronnego, ani nie ma koncepcji właściwie, bo nie ma tego strategicznego planu, czego jeszcze nie ma. Mamy zapaść systemu prawnego, najdroższą energię elektryczną. I tak wygląda właśnie nasza 20. gospodarka świata. To trudno, albo nawet ze zgrozą można pomyśleć, jak wygląda 19., bo może ma jeszcze...
Ja nie wiem, czy pan redaktor pamięta, były takie, w naszych młodych czasach były takie lekcje, to było jakby się na wychowanie obywatelskie, czy coś takiego, takie tego typu rzeczy, i w czasach rządów Edwarda Gierka. I my też pamiętam, że tak samo geografia, czy chyba na geografii również to było, no nie pamiętam, na jednym z tych przedmiotów, na jednym, ale to chyba raczej to wychowanie obywatelskie, gdzie byliśmy tak, jakieś, nie wiem, drugie miejsce w wydobyciu węgla, pierwsze miejsce w produkcji stali i tak na świecie, więc takie tego typu propaganda była...
Ja nie wiem, czy wtedy to nie była prawda.
No, No może węglem to też nie wyklucza, że było to blisko prawdy. Może no nie tylko na blisko prawdy tej gazety, to z całą pewnością. Natomiast tej takiej w sensie stricto prawdy, no może bliżej chyba niż ta 21 w tej chwili gospodarka.
No dobrze, ale w tym chaosie, no weźmy system prawny, bo on taki jest, można przeczytać w Rzeczpospolitej, Trybunał Konstytucyjny, reset Trybunału Konstytucyjnego, zmiana konstytucji. Nie ma pomysłu, a jesteśmy w prawnej czarnej dziurze.
Pomysł na reset konstytucyjny to był już przedstawiony przez Kukiz 15, złożona ustawa w 2016 roku, przełom 2015-2016. 2015 w grudniu, czyli tam chyba rok czy ten miesiąc czy dwa miesiące po wyborach, przedstawiliśmy gotowy projekt ustawy, który przewidywał wygaszenie w ciągu 60 dni kadencji Sejmu, kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wybór od początku tych sędziów większością kwalifikowaną przez Sejm. I tyle. Więc te propozycje były, te wszystkie rzeczy, które się w tej chwili, o których się mówi, te propozycje reform, to jest nic innego jak powrót do tych propozycji Kukiz 15 z 2015 roku. Natomiast tak, najpierw przez od 2015 do 2021 roku, nie, trzeciego roku, kiedy były te wybory?
Które? 2023.
No to najpierw pan Ziobro się przyczynił tutaj do demolki w wymiarze sprawiedliwości, a teraz Tusk z kolei to prawo stosuje tak, jak je rozumie. No, to jest jak na 21 państwo. Naprawdę, jak tu powinniśmy być na pierwszym miejscu.
Tak, może i jeszcze w innych dziedzinach, no bo pierwsze miejsce, jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej, no mamy kilka pierwszych miejsc.
Mamy mnóstwo.
Jest się czym chwalić.
Jest.
To pochwalmy. Dzisiaj mamy w radiu Dzień Książki. Nie wiem, czy to jest dla pana ważna postać. Dżingis Khan. Taką książkę przyniosłem do studia. A pan jaką książką przeczytaną by się pochwalił?
Ostatnio patologia transformacji do końca i profesora Kierzuna.
A to rzeczywiście, to jest lektura, którą powinniśmy sobie przypomnieć, bo profesor Kierzun postawił diagnozę tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce i nikt z tego nie skorzystał.
A kiedy tylko postawił diagnozę, natychmiast mu znaleziono, że on to właściwie to w służbie bezpieczeństwa służy. No, to jest ten system taki niestety jest. Wykończyli człowieka, geniusza, genialnego profesora, świetnego profesora, podobnie zresztą jak zrobiono z autorem, z reżyserem, z Markiem Piwowskim. No wszystkich ludzi, którzy kontestują w jakiś sposób ten system, się różnymi brudnymi metodami wykańcza.
Marek...
No i jeszcze jedna książka, o której muszę wspomnieć, cholera, tylko teraz z tytułu właśnie zapomniałem, no już niestety wiek starczy, ale też ostatnio Krzysztofa Szczuckiego, książka o naszym ustroju politycznym. Jak się pan redaktor wyszuka i powie ludziom, jak się książka, bo naprawdę warto, polecam tę książkę Krzysztofa Szczuckiego. No wypadło mi z pamięci.
No trudno.
No nic nie zrobię. Muszę lecieć, panie redaktorze, bo muszę być w...
I tak Paweł Kukiz przyznał się do tego, że ma skrzydła.
Ekologiczne.
I wytwarza zieloną energię podczas rozmów porannych. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dzięki, wszystkiego dobrego.
I do zobaczenia w studio przy krakowskim Przedmieściu 79, a my w takim razie teraz zajrzymy do klubu książki.
W rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.